Przed mikrofonem Kinga Szymanek. Dzień dobry.
Mądre dzieci.
Dziś przeniesiemy się w czasy Mikołaja Kopernika. Spróbujemy dowiedzieć się czegoś więcej o tym wielkim uczonym. Kim był? Czy jego odkrycie było w jego czasach od razu przyjęte przez wszystkich, czy też spierano się między sobą, czy miał rację? Czy Kopernik zajmował się tylko astronomią, czy też może jeszcze innymi dziedzinami? Tego też się dziś dowiemy. Przypomnimy Wam też ciekawą książkę, gdzie w humorystyczny sposób można zapoznać się z życiem tego wielkiego uczonego. Rozsiądźcie się wygodnie, za sterami naszego pojazdu, który zabierze nas w dawne czasy, zasiada pan Piotr Wierzchoń. Za chwilę zaczynamy naszą podróż. Naszą podróż zaczynamy w bibliotece. Bibliotece mieszczącej się w centrum miasta, bo przy ulicy Chopina w Lublinie, to Biblioteka Uniwersytecka KUL, znajduje się tu taki specjalny dział zbiorów specjalnych. Są tu bardzo ciekawe i bardzo stare książki, takie, które przeniosą nas w czasy Mikołaja Kopernika. Przypomnijmy, że ten wielki uczony urodził się 19 lutego w 1473 roku w Toruniu. Pan dr Arkadiusz Adamczuk z Biblioteki Uniwersyteckiej KUL pomoże nam przenieść się w czasy życia Mikołaja Kopernika.
Ma się rozumieć!
Nie wiem, czy dla wszystkich dzieci dostępne są te pozycje, które teraz będziemy oglądać. Pewnie nie.
No nie do końca. Na co dzień oczywiście dzieła takie jak książki wydane w XVI czy w XVII wieku. No dzieci takich książek nie czytają raczej, a już nie do poduszki, zwłaszcza, że pisane są w języku nauki, który to język obowiązywał w XVI, XVII wieku, czyli po łacinie. Każdy, kto chciał zajmować się nauką, niezależnie czy to będzie filozofia, medycyna czy astronomia, pisał po łacinie, tak jak dzisiaj wszyscy piszą po angielsku. Natomiast druki, które tutaj leżą przede mną, nie wszystkie, ale kilka z nich, będzie można obejrzeć w najbliższych dniach, bo już od poniedziałku, w Bibliotece Wojewódzkiej imienia Hieronima Łopacińskiego, gdzie prezentowana będzie kopia obrazu naszego wielkiego mistrza Jana Matejki, kopia obrazu przedstawiającego Mikołaja Kopernika właśnie. I temu obrazowi będzie towarzyszyć również kilka dzieł ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL z XVI i XVII i XVIII wieku.
To opowiedzmy o tych książkach i powiedzmy, jak one są związane z Mikołajem Kopernikiem.
Odkrycie Mikołaja Kopernika zrobiło fundamentalną karierę. To był wielki wstrząs. Niektórzy nawet sugerują, że od tego momentu kończy się średniowiecze, czy zaczyna renesans. Nie do końca tak było oczywiście. Natomiast rzeczywiście model uniwersum zaproponowany przez Kopernika był na tyle niezwykły, że znalazł od razu żywy oddźwięk w całym świecie naukowym europejskim. Dzieło Kopernika o obrotach sfer niebieskich, wydrukowane poza Polską niestety, błyskawicznie znalazło swój oddźwięk. Chwilę później to dzieło, czy ustalenia Kopernika zostały nieco zmodyfikowane przez Keplera, nadwornego astronoma króla szwedzkiego. Natomiast od razu rozpoczęła się wielka polemika, ponieważ w XVI, XVII wieku astronomowie nie mieli dostatecznych narzędzi, żeby sprawdzić, czy Kopernik miał rację. On tak naprawdę niczego nie obserwował, tak jak to widzimy u Matejki, gdzie ma kwadrant czy astrolabium w ręce. On swoje ustalenia oparł na obliczeniach. Dlatego u Kopernika planety wokół Słońca krążą po orbitach kolistych, u Keplera zgodnie z prawdą po elipsach. Natomiast do czasów nam współczesnych, przecież z punktu widzenia obserwatora na Ziemi, wszystkie widoczne planety i Słońce, Księżyc krążą wokół Ziemi, tak jak to opisywał Ptolomeusz. Co więcej, taką ciekawostką jest to, że żeglarze, którzy osiągnęli pewien poziom wiedzy nawigacyjnej i potrafią obliczać pozycję jachtu na podstawie pomiarów wysokości słońca. Tego się dokonuje specjalnym urządzeniem zwanym sekstantem i później oblicza się pozycję statku, szczególnie szerokość i długość geograficzną, to prościej jest obliczyć pozycję statku, zakładając, że to Ptolomeusz ma rację, że my jesteśmy w centrum, a Słońce krąży dookoła Ziemi i mierzymy jego wysokość nad horyzontem, prawda? Chociaż z punktu widzenia ludka kosmicznego, który sobie frunie w swoim pojeździe gdzieś na wysokości Słońca, gdzieś tam wyżej, to Słońce jest w centrum i planety krążą dookoła, prawda? A jak staniemy w centrum Drogi Mlecznej, ten ruch będzie wyglądał jeszcze inaczej, więc wszystko zależy od punktu obserwacji. No i mamy tutaj kilka takich książek, które bywają polemiką czy opracowaniem idei Kopernika, na przykład Dialogus de Systeme Mundi, autore Galileo Galilei, Linceo Serenissimo, Ferdinando II, Hetrudo Magno Duci Dicatus. Książka wydana w Londynie w 1663 roku, która opisuje podejście Galileusza, człowieka, który zresztą osobiście miał problemy z tego powodu, że przecież przyjął system kopernikański za prawdziwy, musiał tłumaczyć się przed Trybunałem Inkwizycyjnym, ponieważ idee kopernikańskie nie do końca zgadzały się z ówczesną wiedzą kościelną, opartą skądinąd nie na Piśmie Świętym, tylko na postaci, którą widzimy na stronie tytułowej. Tutaj mamy trzy postaci. Arystoteles, wielki filozof antyczny i autorytet również dla Kościoła. Drugi antyczny, wielki autorytet, trzymający w ręku taki model uniwersum, który się nazywa ładnie sfera armiliarna, to jest Ptolomeusz, autor systemu, który zakłada, że Ziemia jest w centrum, Słońce i pozostałe planety krążą dookoła. No i Mikołaj Kopernik, który trzyma w ręku schemat, model swojego systemu ze Słońcem w centrum i kulą ziemską i księżycem krążącym wokół kuli ziemskiej. A w tle widzimy statek, jako że te wszystkie ustalenia miały bardzo praktyczne znaczenie, jak już wspominałem, choćby dla nawigacji. Więc mamy nieustający dialog, bo tak naprawdę do chyba czasów XIX wieku nie mieliśmy narzędzi do stwierdzenia, sprawdzenia, czy to Ptolomeusz ma rację, czy Kopernik. No, okazało się, że Kopernik, ale jak mówiłem, z pewnego punktu widzenia. Więc mamy tutaj książkę Galilea Galileusza. A oczywiście to nie jest pierwsze wydanie, tylko kolejne. To powstało w Londynie, w którym jest mowa o tym, że to Kopernik ma rację. Ale są inne książki, które kwestionują, czy powiedzmy dają pod dyskusję ten problem kopernikański, prawda? Pamiętajmy, że tutaj Kościół nie atakował Kopernika dlatego, że on robi rewolucję. Nie, tylko dlatego, że to jest tylko teoria, której nie możemy sprawdzić, a tutaj nagle on stwierdza, że tak, to jest prawda. Nie, to nie jest prawda. My nie wiedzieliśmy wtedy, czy to jest prawda. Mogliśmy tylko przypuszczać, prawda? To była tylko teoria.
Jesteśmy dziś w Bibliotece Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Za pomocą książek z czasów Mikołaja Kopernika próbujemy przenieść się w czasy tego wielkiego uczonego. Naszym przewodnikiem jest pan dr Arkadiusz Adamczuk.
Tutaj mam kolejną książkę, tym razem wydaną w Wenecji, z przepiękną stroną tytułową, z obrazkiem takim teatralnym, Nowe Celestium Orbium Theorice, jak to przetłumaczyć ładnie, nowe teorie urządzenia świata, czy wyglądu tego wszechświata, czyli przede wszystkim Kopernika. Tym razem autorem jest włoski uczony Antonio Magino, matematyk z Bolonii. I tutaj mamy, gdy otworzymy tą książkę, mamy cały szereg ilustracji, obrazków, pokazujących schematy i obliczenia, jak ten świat działa, jak planety, zwłaszcza planety krążą. No bo jeżeli przyjmiemy, system ptolemejski, to te planety wędrują nam z prawa na lewo, odwrotnie niż gwiazdy, które zawsze kręcą się dookoła wspólnej osi, którą wyznacza gwiazda polarna, widoczna na północy. I obliczenia według Ptolemeusza były zbyt skomplikowane. Te ruchy planet były tak dziwne, że obliczenia były trudne i trudno było skonstruować ten model. Kopernik po prostu zaproponował model prostszy, chociaż trudny do zobaczenia. I tutaj gdzieś powinniśmy mieć, przekartkujmy tą książkę, parametry. O, tutaj na przykład mamy obliczenia geometryczne, w środku mamy Słońce, Ziemię, Księżyc i jak to wszystko naokoło siebie wędruje. I na podstawie takich schematów można było próbować obliczyć, zrozumieć, jak działa nasz Układ Słoneczny. Czy Ptolemeusz ma rację, czy jednak Kopernik? Żeby ułatwić tego typu obliczenia w niektórych książkach, tak jak w tym pięknym wydaniu kosmografii, czyli opisania świata, ta książka wydana została w Paryżu w 1551 roku, czyli tutaj jeszcze nie będziemy mieli Kopernika, prawda? Bo jeszcze autor tej książki Kopernika nie znał. Być może słyszał coś o nim, ale jego książki jeszcze nie przeczytał. I tutaj mamy cały szereg ruchomych schematów. Ruchomych schematów, możemy to sobie obracać. I to, co widzimy tutaj, to jest taki schemacik papierowy z kilku okręgów zrobiony, urządzenia wymyślonego na przełomie starożytności i średniowiecza, który się nazywa astrolabium. Szczególnie astronomowie arabscy używali tego typu przyrządu, który służył do pomiarów ruchu gwiazd. Mamy tutaj cały szereg kół i wskazówek. Mniejsze kółko, na którym mamy znaki zodiaku, odpowiada ekliptyce. To jest takie trudne słowo oznaczające pozorny ruch Słońca wokół znaków zodiaku. No już w starszych klasach zapewne dzieci będą się o tym uczyć, że Słońce wędrując, prawda, po kuli ziemskiej w ciągu roku ma za tło różne znaki zodiaku. Tych znaków jest 12. I teraz w ciągu roku pozycja gwiazd na niebie też się zmienia. Inne gwiazdy widzimy, troszeczkę inne widzimy w lecie, troszeczkę inne w zimie. W lecie na pewno nie zobaczymy Oriona, tak jak na pięknym zimowym niebie, taki duży, charakterystyczny gwiazdozbiór. I to jest właśnie to małe kółeczko, które nam pozwala tutaj znaleźć różne rzeczy. To jest oczywiście takie uproszczone astrolabium. W muzeach poświęconych nauce możemy zobaczyć takie duże przyrządy, na przykład w Krakowie w Muzeum Uniwersyteckim, wykonane z metalu, które były używane do rzeczywistych obliczeń. Tutaj na przykład mamy taki schemacik, który też się obraca. Mamy kilka kół podzielonych na stopnie. Tutaj mamy znaki zodiaku, mamy miesiące, dni i to służy do obliczania faz księżyca. Jak obliczamy, o, obracamy tutaj to kółeczko, to nam się powiększa księżyc, teraz się zmniejsza, w zależności od ustawień tutaj, jak sobie stawimy te dwa koła nawzajem. I tego typu urządzenia miały swoje praktyczne zastosowanie, na przykład w nawigacji, w wojsku. Tutaj bardzo lubię tą konkretną książeczkę, ponieważ tutaj na jednym z drzeworytów mamy dowód, że nikt w średniowieczu nie twierdził, że Ziemia jest płaska. Owszem, były dyskusje co do tego, czy Ziemia jest w centrum, czy to Słońce jest w centrum, czyli właśnie problem, czy Ptolomeusz ma rację, czy Kopernik ma rację. O, tutaj mamy system ptolomejski narysowany. W centrum mamy Ziemię, powietrze, później mamy poszczególne planety, Słońce i sferę gwiazd stałych. Natomiast wszyscy wiedzieli doskonale, tak jak o tym pouczał nas Ptolemeusz, że Ziemia jest jednak kulą. I tutaj mamy taki schemacik, który nam to bardzo prosto i naocznie udowadnia. O, to jest to. To jest ten schemacik. Mamy Słońce i mamy Księżyc. I cień rzucany przez Słońce na Księżycu. Gdyby Ziemia była na przykład kwadratem albo trójkątem, to na Księżycu byłby odpowiedni cień. Ponieważ na Księżycu jest cień okrągły, mamy bezsprzeczny, namacalny dowód, że Ziemia jest kulą. Nikt w średniowieczu nie twierdził, że Ziemia jest płaska. To nieprawda. Pytanie, czy jest w centrum, czy jednak krąży wokół Słońca, jak nasz toruński astronom twierdził.
Dziś rozmawiamy o Mikołaju Koperniku i jego życiu. Pana doktora Arkadiusza Adamczuka z Biblioteki Uniwersyteckiej KUL pytam o to, jak podążać się śladem astronoma, na przykład podczas wakacyjnych podróży po Polsce albo nawet po Europie.
Jeżeli chcielibyśmy wziąć do ręki oryginalne dzieła Kopernika, no to zachował się jeden z naszych najcenniejszych skarbów, jakim jest rękopis jego dzieła De Revolutionibus Orbium Celestis, który znajduje się w Krakowie w Bibliotece Jagiellońskiej, który został napisany ręką zapewne samego Kopernika, być może jego nadwornego sekretarza. Natomiast zachowało się też sporo egzemplarzy pierwszego wydania. Pierwsze wydanie, które wyszło w Norymberdze w 1453, poprzedzone listem do papieża, zachowało się w wielu miejscach w Europie. Co więcej, jeżeli dysponujemy odpowiednią ilością pieniędzy, to nawet na aukcjach jeszcze się trafiają. Ostatnio w Paryżu na jednej z aukcji można było kupić pierwsze wydanie w bardzo dobrym stanie. Oczywiście są to książki bardzo drogie. Zachowało się kilkanaście egzemplarzy. Sama biblioteka Mikołaja Kopernika, który przecież jako uczony, nie zajmujący się tylko astronomią, ale zajmujący się pieniądzem, teorią pieniądza, medycyną. On przede wszystkim uważał się za lekarza. We Włoszech uczył się i praktykował medycynę. Na swoich portretach trzyma w ręku roślinkę leczniczą. Te wszystkie rzeczy, które sam gromadził, gdzie na marginesach robił notatki, są niestety w Szwecji. W Uniwersytecie w Uppsali, a trafiły tam w dość niestety ciężkich, trudnych okolicznościach wojennych, ponieważ po prostu w czasie potopu szwedzkiego w połowie XVII wieku została cała biblioteka Mikołaja Kopernika, tak jak wiele innych księgozbiorów, zrabowana i wywieziona do Szwecji. No szczęśliwie przetrwała. Nie każda biblioteka miała takie szczęście.
Na koniec dziś w programie o książkach, a właściwie o jednej książce, która może nam opowiedzieć ciekawe rzeczy o Mikołaju Koperniku. Do tej książki, o której chcemy teraz opowiedzieć, na pewno wrócą z wami chętnie wasi rodzice.
Warto przypomnieć tą postać niestety już nieżyjącą. Jeden z najwspanialszych polskich rysowników komiksów, Papcio Chmiel, czyli Henryk Chmielewski, rysując przygody Tytusa, Romka i Atomka, jedną z ksiąg poświęcił przygodą Tytusa, który zdobywa sprawność astronoma i wędruje śladami Mikołaja Kopernika. Bardzo polecam tą książeczkę. Tam między innymi chłopcy trafiają do Włoch. Oczywiście przy pomocy specjalnego urządzenia skonstruowanego przez profesora Alenta z kropką po T, przenoszą się w czasie, trafiają do Torunia, gdzie poznają młodego Mikusia, Mikołaja, później trafiają do Krakowa, gdzie młody Mikołaj zdobywa wiedzę, poznają jak wyglądał średniowieczny uniwersytet, no i w końcu trafiają do Italii, gdzie signore Polacco, medico leczy z dyskretną pomocą Tytusa, Romka i Atomka zakatarzonego włoskiego signore. No i w końcu, to też o tym należy pamiętać, biorą udział, pomagają Mikołajowi Kopernikowi w obronie Fromborka przed krzyżakami.
Polecamy wam ten komiks. Trwa rok Mikołaja Kopernika, więc jeszcze wiele ciekawych rzeczy dotyczących właśnie tego wielkiego uczonego będzie działo się wokół nas. W Centrum Nauki Kopernik pojawił się na przykład humanoidalny robot wyglądem przypominający Mikołaja Kopernika. Robot dzięki sztucznej inteligencji potrafi porozmawiać o wszystkim, a chętnych do zadawania pytań nie brakuje.
Gdzie się uczyłeś?
Uczyłem się wielu rzeczy takich jak astronomia i matematyka. Pomogło mi to zrozumieć kosmos i jego mechanizmy.
Mikołaju, a umiesz opowiadać żarty?
Oto jeden z moich ulubionych. Co mówi robot po wypiciu kawy?
Bardzo nam się podoba, jest rewelacja. To jest po prostu niesamowite, że można stworzyć robota, który tak inteligentnie odpowiada na pytania.
I to jak on odpowiada, to ruszają mu się usta i to bardzo realistycznie wygląda.
Zrobił na mnie straszne wrażenie, fajne i ta skóra jest bardzo realistyczna, jakby była prawdziwa.
Ale czasami myli się, miesza mu się, więc nie jest aż tak dopracowany.
No, robi wrażenie. Widać, że jeszcze z językiem polskim są problemy, bo raz mówi w rodzaju żeńskim, raz w rodzaju męskim, ale jest to niesamowite.
Robot Kopernik przybył z Wielkiej Brytanii, gdzie tworzy się właśnie takie humanoidalne roboty społeczne. Najnowocześniejsze z takich robotów przypominają żywą osobę dzięki realistycznemu wyglądowi silikonowej skóry, a także konstrukcji przekonująco naśladującej strukturę kości. Kilkadziesiąt siłowników rozmieszczonych na głowie i szyi daje robotowi zdolność naśladowania ludzkiej mimiki, poruszania oczami, całą głową, podążania wzrokiem za rozmówcą czy uśmiechania się. Robotyczny Kopernik wygląda tak, jak go pamiętamy ze słynnego obrazu Jana Matejki Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem. Kochani, życzę Wam odkrywania Mikołaja Kopernika w tym roku. Dziś już dziękujemy Wam za uwagę. Audycję zrealizował Piotr Wierzchoń, Kinga Szymanek. Do usłyszenia. No i zapraszam Was jeszcze na bajkę, która już za chwilę na naszej antenie.